taki sobie wesoły kawałek kalifornijski w sam raz na dzień sylwestrowy. A my łączymy się z Ameryką, ale nie z Kalifornią, tylko z Waszyngtonem. Tam jest pani Irena Lasota. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak byśmy chcieli trochę podsumować ten rok w Ameryce, ale może zacznijmy od tych spraw bieżących, bo zdaje się, że trochę chaosu jest w tej amerykańskiej administracji.
No, olbrzymi chaos i właściwie można powiedzieć, że jest to podsumowaniem tego roku, że jest to rok 2018, był chyba jeden z najciekawszych lat, nie wiem, może od czasów II wojny światowej. I zaczynał się już z konfliktem między demokratami i prezydentem Trumpem, a teraz w międzyczasie demokraci zdobyli większość w Izbie Reprezentantów. I na samo zakończenie roku, co się rzadko zdarza, bo jednak i Boże Narodzenie, i Nowy Rok są obchodzone tutaj dosyć hucznie, zawieszono, można powiedzieć, działalność państwa, rządu, ale nie całe. Znaczy, jakaś część działa, ale też podobno setki tysięcy ludzi tracą na tym pieniądze, bo nie tylko ludzie, którzy pracowali czy pracują, ale nie dostają zapłaty w rządzie federalnym, ale też wszystko, co ich otacza, więc na przykład wszystkie jakieś takie, nie wiem, kioski, hotele wokół parków narodowych, które są zamknięte, stołówki, restauracje, no to wszystko tracą, ale teraz są różne wersje. Dlaczego prezydent Trump tak postawił na swoim, że musi dostać 5 miliardów na postawienie muru, a na granicy amerykańsko-meksykańskiej, a z drugiej strony demokraci powiedzieli, że tego takiej sumy mu nie dadzą, zwłaszcza, że ten mur wydaje się być absurdalny i nie do zbudowany do zbudowania za 5 miliardów, ale poza tym obietnicą prezydenta Trumpa w kampanii wyborczej było, że postawi ten mur za pieniądze Meksyku, a Meksyk powiedział, że żadnego nawet grosza nie da na ten mur. Więc jedno z takich podejrzeń jest, że prezydent Trump doprowadził do takiego kryzysu po to, żeby nie zwracano uwagi na to, co teraz nastąpi w tak zwanym śledztwie Mueller'a, czyli śledztwie, które zaczęło się od tego, czy kampania Trumpa miała coś wspólnego z Rosjanami i czy jak gdy Rosjanie wpływali na wyniki wyborów, to czy osoby związane z prezydentem Trumpem miały coś wspólnego. No jak dotąd już śledztwo zatoczyło bardzo szerokie kręgi, kilkanaście osób już jest w więzieniu, przyznało się do winy i teraz wszyscy czekają, kiedy spadnie drugi but, to znaczy kiedy ktoś z rodziny, czy już nie można powiedzieć z najbliższego otoczenia, bo już z najbliższego otoczenia Trumpa są ludzie, którzy się przyznali do winy. Więc czekamy na to i podobno Trump wedle niektórych po to wywołał ten kryzys, by nie zwracać specjalnie uwagi na to, co nastąpi po nowym roku. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że Trump się ostatnio no prawie, że wycofuje z pomysłu z murem. To znaczy między innymi dzisiaj jeden z senatorów, który jest blisko prezydenta Trumpa, użył bardzo zwrotu, można powiedzieć, którego zwykle się nie używało, z filozofii postmodernistycznej, mianowicie powiedział, że dla Trumpa mur jest metaforą. To zabrzmiało bardzo śmiesznie, ale potem się okazało, że Trump ma na myśli, że to nie musi być cały mur i nie musi być kawałek muru za 5 miliardów, ale być może za 2 miliardy by wystarczyło. No i teraz zobaczymy, co będzie działo się dalej, dlatego że 3 stycznia, czyli w piątek, demokraci przejmują władzę w Izbie Reprezentantów, która ma nie tylko kontrolę nad finansami, ale wedle konstytucji ma również kontrolować prezydenta. Sama sprawa muru stała się już troszeczkę niezabawna, ale to już od dłuższego czasu różne dowcipy na ten temat krążą i sam Trump na przykład ostatnio zwrócił uwagę, że prezydent Obama, kiedy przestał być prezydentem i wynajął dom w Waszyngtonie. Obama wynajął ten dom po to, żeby jego córka, młodsza córka mogła skończyć liceum. postawiono, Obama postawił mur wokół tego domu, no dla powodów bezpieczeństwa. No i Trump mówi, jeżeli Obama sobie postawił taki mur, wyobraźmy sobie, że taki mur jest potrzebny, żeby otoczyć Amerykę. No i niektórzy zwolennicy prezydenta Trumpa zaczęli teraz zbierać pieniądze na ten mur, w zasadzie, że jeżeli kongres nie da, to my damy. I dzisiaj zobaczyłam, że jest nowa akcja zbierania pieniędzy na łopaty, żeby wykopać tunel pod tym murem. Jest to takie troszkę, żeby się rozluźnić przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem.
No dobrze, rozumiem, że możemy wszystko sprowadzić do żartów z prezydenta Trumpa i jego niekonwencjonalnego co najmniej sposobu zarządzania, ale czy nie jest tak, że ta polityka prezydenta jakoś cieszy się poparciem przynajmniej części Amerykanów? To nie jest tak, że wszyscy tylko i wyłącznie uważają, że jest to oszalały facet z Waszyngtonie, który nie wie, czego chce i coś tam wypisuje na Twitterze.
No to jest właśnie te od 30 do 40%, które popiera Trumpa, to ją właśnie, to są ci wyborcy, o których Trump jeszcze powiedział przed wyborami, czyli w jesienią 16 roku, że moi wyborcy tak mnie popierają, że nawet gdybym wyszedł na 5 Avenue i zaczął strzelać, o ile pamiętam, strzelać czy rzucał bomby, i tak by na mnie głosowali. I jest coś takiego z tym, że część tych głosujących, którzy tak wierzą czy ufają Trumpowi, między innymi bardzo wierzyli w to, że powstanie ten mur, za który zapłaci Meksyk. I tu chodzi nie tylko o sprawę płacenia, ale o sprawę tego, że pokażemy, że Ameryka jest wielkim mocarstwem, które może zrobić wszystko, na przykład zmusić Meksyk, żeby postawiła mur. I teraz wygląda na to, że część z tych wyborców już zaczyna się trochę wahać. Trzeba powiedzieć, że moim zdaniem za dużo badania opinii publicznej daje skrzywiony obraz, no bo jednak jeżeli cały czas bada się te 35% czy 42%, czy oni już zaczynają się wahać, to daje to troszkę skrzywiony obraz. Natomiast to, co warte jest sprawdzenia, to na ile różni republikanie w kongresie zaczynają mieć wahania. Więc było coś takiego, że jakieś pół roku temu, kiedy zaczęły się wychodzić te różne sprawy dotyczące śledztwa, różni politycy republikańscy zaczęli tak robić dystans między sobą i Trumpem, ale teraz znowu po wyborach nastąpiła jakby konsolidacja republikanów i teraz wszyscy czekają na to, czy ktoś odejdzie, czy ktoś pierwszy da sygnał do tego, żeby zacząć podawać wątpliwość politykę Trumpa, czy też właśnie nastąpi większa konsolidacja.
Jeśli chodzi o sprawy polityki zagranicznej, to ten rok upłynął pod znakiem mowy a to o konflikcie z Chinami, a to o jakichś innych tutaj polach też konfliktów Stanów Zjednoczonych.
Tak, i chyba w tej chwili koniec roku między innymi doprowadził do tego, że wszyscy się patrzą na konflikty zbrojne, bo z jednej strony Trump zapowiedział wycofanie wojsk, zresztą nielicznych, z Syrii, ale również i z Afganistanu. I no, trzeba powiedzieć, że to była też część popularnej kampanii Trumpa, że należy ograniczyć akcje armii amerykańskiej poza granicami, ale z drugiej strony nikt nie myślał, żeby to zrobić w sposób nagły i bez konsultacji z Pentagonem. I w tej chwili podał się do dymisji, jak wiem, minister obrony narodowej, ale również podobno wśród wyższych wojskowych są duże wątpliwości co do tego, w którym momencie należy powiedzieć stop. Chodzi głównie o to, żeby nie zostawiać sojuszników Ameryki, czyli Kurdów w Syrii i w Iraku, na egzekucję, która pewnie się zdarzy, jeżeli Turcja, Rosja i Syria razem będą występować przeciwko Kurdom. No i pamiętajmy, że od 16 lat, 17, właściwie już niedługo będzie 18, trwa konflikt w Afganistanie, który jakoś nie zakończył się specjalnymi sukcesami tak zwanego budowania państwa. No i w Iraku właściwie też wygląda na to, że sytuacja nie jest najlepsza, mówiąc bardzo oględnie.
No ale akurat nie najlepsza sytuacja w Iraku to już nie jest wina prezydenta Trumpa, bo to są błędy polityki amerykańskiej chyba od wielu lat.
Tak, nie. To bardzo proszę mnie nie rozumieć, źle rozumieć. Ja właśnie uważam, że i Afganistan, i Syria nie są błędami prezydenta Trumpa, tylko poprzednich administracji. Tam możemy pójść do George'a Busha, do Obamy. Natomiast i że popularność Trumpa między innymi polega na tym, że on mówił, że wycofa te wojska, tylko że mówię, niepopularność, czy krytykowane jest to, że zrobił to jednostronnie, bez porozumienia i właściwie nie tłumacząc, jak to będzie się odbywało.
Czy wśród liderów demokratów widać kogoś, kto będzie chciał tutaj konkurować z prezydentem Trumpem w wyborach prezydenckich? Czy jeszcze na razie jest za wcześnie na tego typu?
No nie, no podobno już jest około 30 demokratów, którzy się szykują na to, żeby być kandydatami na prezydenta. No co oznacza oczywiście, że jest wielka słabość w obozie demokratów i że na razie niektórzy pesymiści nie wykluczają tego, że Hillary Clinton będzie uważała, że jej się ciągle to należy, miejsce kandydata i że znowu popsuje szyki partii demokratycznej. Nie, myślę, że jacyś, że to gdzieś wiosną już będzie widać, czy na polu bitwy demokratów zostanie 10, 12, czy może tylko 4 czy 5, jeżeli okaże się, że ktoś się w tym nowym kongresie czymś podpisze. Ale na razie jest pustka, jest bardzo źle u republikanów, też właściwie poza Trumpem nie ma nikogo, kto w tej chwili mógłby kandydować.
Odchodząc już może od polityki, jak wygląda w dzień sylwestrowy atmosfera w Waszyngtonie?
No w samym Waszyngtonie średnio, jako że Waszyngton nie jest takim centrum sylwestrowym. Takim centrum jest Nowy Jork, a zwłaszcza Times Square w Nowym Jorku, w którym od zawsze, jeśli można tak użyć takiego zwrotu, odbywają się wielkie celebracje polegające na tym, że o 10 sekund czy 15 sekund do północy zaczyna spadać wielka kula na Times Square. I potem sama byłam tam kilkanaście lat temu, był tłok, ale było to do wytrzymania. Teraz Nowy Jork spodziewa się 2 milionów ludzi na Times Square i w okolicach i podobno już niektórzy ustawiają się od dzisiaj, to znaczy od niedzieli, czyli będą stali w kolejce czy na pozycjach ponad 24 godziny. Podobno ten Sylwester będzie cieplejszy niż kilka poprzednich, ale jednak wiadomo, że będą straszne, straszne tłumy i szef policji nowojorskiej dzisiaj wystąpił, powiedział, że on może zagwarantować, że Nowy Jork będzie najbezpieczniejszym miejscem na świecie na Sylwestra, ponieważ będą latały drony, cały ten obszar Times Square będzie otoczony setkami, że nie tysiącami wozów pancernych i wszyscy będą dokładnie sprawdzani na to, czy nie przenoszą dynamitu. No muszę powiedzieć, że ja bym nie poszła na takie obchody Sylwestra, gdybym wiedziała, że będę otoczona samochodami pancernymi, nade mną będą latały drony, ale się okazuje, że ciągle jakieś 2 miliony ludzi uważa, że jest to najpiękniejszy moment, ale tak poza tym, jeżeli tylko jeszcze mam chwileczkę, to powiem, że to jest coś, dotyczy alkoholu na Sylwestra. Mianowicie dzisiaj poinformowano, że stan Utah, w którym dominują Mormoni, wprowadził zmniejszenie dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi do 0,05 promila, ponieważ w Ameryce, we wszystkich stanach i w samym Waszyngtonie jest dozwolone 0,08 promila, co oznacza zwykle dla takiego, powiedzmy, zdrowego, średniej wielkości mężczyzny 3 do 4 kieliszków wina.
Mój Boże, biedni ludzie. No cóż, pozostaje nam życzyć dobrej zabawy. Tak czy inaczej, proszę uważać na siebie w tej Ameryce.
Tak, będziemy i bardzo proszę na siebie uważać w tej Polsce.
Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.
Wszystkiego. Do usłyszenia.
Pora Poranek Wnet, godzina 7:29, a my dalej pozostajemy w kręgu spraw międzynarodowych. W naszym studiu dr Krzysztof Zalewski, znawca spraw azjatyckich, bliskowschodnich, Instytut Bojma, Centrum Studiów Polska-Azja. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Po raz pierwszy w studiu w Warszawie mieliśmy już okazję rozmawiać, kiedy byłem w Wiedniu, a dzisiaj z Warszawy po raz pierwszy, także witam tym bardziej serdecznie.
Podobno żyjemy w stuleciu Azji. Skoro żyjemy w stuleciu Azji, to poprzedni rok też pewnie był rokiem Azji. Co się takiego ważnego wydarzyło na tym najważniejszym z kontynentów?
No właśnie, to jest chyba największa zmiana, że tuż po rozmowie o Ameryce możemy rozmawiać o Azji. To znaczy jeszcze parę lat temu to było zupełnie niewyobrażalne. Dominacja Ameryki i Ameryki Północnej w naszym wyobrażaniu o świecie była niemal zupełna. Teraz mamy świat, który coraz bardziej jest dwubiegunowy i to jest chyba największe ze zmian, największe ze zmian. To znaczy myślimy o świecie jako takim, w którym musimy patrzeć na to, co się wydarza w Ameryce i co się wydarza w Azji niemal równolegle. Oczywiście z punktu widzenia Azji, z naszego nią zainteresowania, najważniejszy był konflikt amerykańsko-chiński. To nie tylko w takim wymiarze praktycznym, to znaczy tego, że nagle wojna handlowa stała się nie tylko faktem, ale też organizowała nasze myślenie o świecie. To znaczy, coraz bardziej mamy poczucie, że ten dwubipolarny świat się zderza, że Chińczycy i Amerykanie coraz bardziej wchodzą w konflikt. I to nie jest tylko kwestia tego, jak o realności, ale też o sposobu myślenia. W październiku było bardzo słynne przemówienie wiceprezydenta Pence'a o tym, że właśnie wkraczamy w epokę nowej zimnej wojny. No i to chyba jest, jeżeli miałbym wskazać jedno najważniejsze wydarzenie, to jest właśnie powrót myślenia zimnowojennego w relacjach chińsko-amerykańskich.
Czy to jest tak, że to rzeczywiście to, co się dzieje, możemy określić mianem zimnej wojny, czy mianem wojny handlowej? Czy to trochę nie jest tak, że media tak samo się napędzają, szukając śladów tego konfliktu?
No, oczywiście nie jest to taka skala, jaka miała miejsce w roku 1948, jak w Churchill w 1947, jak Churchill ogłaszał to, że Europa została podzielona murem, kiedy rzeczywiście groził nam rada chwila wybuchu wojny. Myślę, że jeszcze nie jest tak źle. Natomiast rzeczywiście sposób myślenia zimnowojenny wrócił do głów. Konflikt amerykańsko-chiński nie jest tylko kwestią pana prezydenta Trumpa. To jest sposób myślenia, wydaje mi się, znacznej części amerykańskiego establishmentu. Zarówno demokratycznego, jak i republikańskiego. To jest kwestia myślenia też generałów amerykańskich, którzy na sesjach, których nie ma dziennikarzy, albo proszeni są o niepodawanie nazwisk i cytatów, mówią o tym, że w ciągu 10 lat może wybuchnąć wojna amerykańsko-chińska i że musi być na nią gotowi.
Pytanie o potencjał Chin, bo wielu obserwatorów wskazuje, że jednak ta chińska potęga jest nieco przeszacowana, że przy całym jakby tutaj uznaniu dla wzrostu, który chińska gospodarka przez wiele lat mu się wykazywała, to tutaj różnica potencjału, zwłaszcza potencjałów militarnych, jest cały czas zbyt ogromna, że innymi słowy Chiny jakkolwiek by w tej chwili nie były potężne, jakkolwiek nie wykupywały wszędzie na świecie wszystkiego, co się da, to jednak wciąż nie mają takiego potencjału, żeby tak naprawdę Ameryce zagrozić.
No, ale bardzo szybko ta sytuacja się zmienia. To znaczy wszystkie konflikty przeniosły się z pola walki tradycyjnego także do sieci. I tam szanse wydają się bardziej wyrównane. Oczywiście Chiny mają własny internet, który kontrolują, własne firmy. Każda firma wielka amerykańska, którą znamy z Polski, ma właściwie swojego chińskiego odpowiednika. Wydaje się też, że Chiny skutecznie prowadzą działania wywiadowcze na wielu polach w Ameryce i nie tylko. Także na polu informacyjnym, na polu wywiadu, wydaje mi się, że tutaj te szanse są znacznie bardziej wyrównane, niż byśmy chcieli jeszcze parę lat w to wierzyć. Po drugie, znacznie bardzo rośnie percepcja potęgi Chin. co we wszystkich konfliktach jest ważne. W tradycji chińskiej takim myślicielem o strategii był Sun Tse, który mówił o tym, że prawdziwy generał tak doprowadzi u przeciwnika do przekonania, że jego armia jest tak potężna, że przeciwnik sam się wycofa. Więc bardzo rośnie percepcja potęgi Chin. Rośnie coś, co możemy nazwać miękką siłą, soft power. To, że tak wiele mówimy o jedwabnym szlaku i właściwie się tak wiele mówi w każdym miejscu globu o jedwabnym szlaku, to jest już niesamowity sukces Chin. Jeżeli zaś chodzi o kwestie militarne, no, stricte u Chin wzrosła bardzo zdolność do obrony. Do tego, żeby na przykład w cieśninie tajwańskiej uniemożliwić Amerykanom jakiekolwiek akcje. Natomiast rzeczywiście to nie jest jeszcze globalna potęga militarna.
Powiedział pan, bardzo wiele mówi się o jedwabnym szlaku. Czy nie jest tak, że ten rok jednak przyniósł pewne rozczarowanie w takim sensie, że w wielu miejscach na świecie obserwatorzy też mówią, że tak naprawdę ten jedwabny szlak nie do końca istnieje, że Chińczycy doskonale opanowali taką technikę, żeby opowiadać o czymś, co to się nie wydarzy, natomiast tak naprawdę to jest kilka punktowych inwestycji w różnych miejscach świata, a nie żaden szlak.
No, którym jest bliżej, zajmuje się w Azji Południową i tym, co tam się dzieje w akwenie, które za Amerykanami i za Japończykami coraz częściej nazywa się Indo-Pacyfikiem, wspólnym akwenem Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. I tam rzeczywiście jest to przemyślana koncepcja, to są punktowe rzeczywiście inwestycje, ale dotyczą wysp, Malediwów, Sri Lanki, gdzie chińscy inwestorzy wykupują porty, stają się ich operatorami. No i wiadomo, że zwykle one są dostosowane do tego, żeby z portów handlowych mogły stać się, tak, przyjąć ewentualnie też chińską marynarkę wojenną. Więc to rzeczywiście jest punktowe. Jeżeli chodzi o połączenia lądowe, to wymaga więcej czasu. Ale nie wspominajmy o tym, że kiedyś Amerykanie stworzyli taką zasadę 70-80-90 dotyczącą oceanów. To znaczy, że 70% naszej planety pokryte jest wodami oceanicznymi. 80% ludzi mieszka nie więcej niż 100 kilometrów od wybrzeża, a 90% handlu światowego czy towarów przechodzi przynajmniej raz w drodze do nas, do naszych sklepów, do naszych domów, drogę morską. No i rzeczywiście to, co się nazywa, to co uważamy za punktowe inwestycje, to rzeczywiście może są punktowe, ale jeżeli połączymy te kropki, no jednak coraz bardziej to wygląda na drogę morską.
Trzeba patrzeć na mapę, innymi słowy. Jest godzina 7:37. W naszym studiu pan dr Krzysztof Zalewski, znawca spraw azjatyckich. Zaraz tutaj dalej po tej Azji sobie podwędrujemy rzeczywiście na południe w obszar Oceanu Indyjskiego. Chwila muzyki. Teraz kolejna rocznica muzyczna. 13 grudnia 1973 roku w Sydney odbył się pierwszy koncert legendarnej australijskiej grupy AC/DC. I teraz będzie taki kawałek, też chyba trochę pasujący do dzisiejszego dnia. Can I sit next to you, girl?